The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa serdecznie. Dziś mamy 12 dzień grudnia i 12 miesiąc, czyli dzień i miesiąc mają urodziny. Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy. Dzień dzisiejszy to 346 dzień bieżącego roku, a do końca pozostaje 19 dni. Słońce wzeszło o 7.13, zajdzie o 16.35, czyli dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 22 minuty oraz 35 sekund. Imieniny obchodzą Aleksandra, Dagmar i Dagmara. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom spełnienia Państwa marzeń, dobrego zdrowia. I wiele innych dobrych rzeczy Państwu życzymy. A w tej chwili na zewnątrz 38 stopni i to już maksymalna na dzień dzisiejszy, jednak odczuwalna jest zaledwie 27. Sobota również chłodna 37, a w niedzielę nieco cieplej 46 stopni. Powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł. A powiedział to Gabriel Garcia Marquez.
La 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 la
Clio i coraz bliżej święta, a teraz kurs dolara w Polsce i pozostałe informacje z giełdy. Kurs dolara wynosi 4 zł i 7 groszy, natomiast na giełdzie wyraźnie wzrost. Ropa Brent 73 dolary i 43 centy, WTI 70 dolarów i 22 centy. Złoto przekroczyło 2700 ponownie. I dziś notowania wynoszą 2728 dolarów i 4 centy. A teraz kalendarium. Rok 1098, pierwsza wyprawa krzyżowa. Po zdobyciu syryjskiego miasta Marat krzyżowcy pod wodzą Rajmunda IV z Tuluzy dokonali masakry około 20 tysięcy mieszkańców. Z powodu panującego głodu doszło nawet wśród krzyżowców do aktów kanibalizmu na ciałach zabitych obrońców. 1385. W Krakowie został zawarty układ pokoju między królem Polski Jadwigą Andegaweńską a księciem płockim Siemowitem IV, który rzekł się praw do korony polskiej. 1531. Aztekowi Juanowi Diego po raz ostatni objawiła się Matka Boża z Guadalupe. Doszło również do cudownego wyrośnięcia róż na kamienistym, pokrytym lodem wzgórzu. Rok 1575. Pod naciskiem nuncjusza Vincenzo Lauro, prymas Polski Jakub Uchański ogłosił wybór w Senacie cesarza Maksymiliana II Habsburga na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Wobec sprzeciwu szlachty do objęcia przez niego tronu nie doszło. 1787. Pensylwania jako drugi stan ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych. 1796. Na ziemiach zabranych Rzeczpospolitej Obojga Narodów Imperium Rosyjskie utworzyło gubernię białoruską. 1901. Guglielmo Marconi wysłał pierwszy sygnał radiowy przez Atlantyk z Poldubi w Cornwalli do Nowej Fundlandii w Kanadzie. Rok 1913. W hotelu Tripoli, Italia, we Florencji został aresztowany Vincenzo Perugia, który usiłował sprzedać miejscowemu antykwariuszowi obraz Monalizy ukradziony 2 lata wcześniej z paryskiego Luwru. Obraz został odzyskany. Rok 1917, 514 osób zginęło w katastrofie pociągu wojskowego w tunelu Feuillus we Francji. 1944 PKWN wydał dekret o nacjonalizacji lasów. 1946 John D. Rockefeller podarował 6 budynków na Manhattanie, tak zwany blok ONZ-u. Wyeliminować. Rok 1970 w Polsce ogłoszono drastyczną podwyżkę cen. 1981. Rada Państwa podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego. 1985. Lecący z Kairu do Fort Campbell w stanie Kentucky samolot czarterowy Douglas DC-8 linii lotniczych Arrow Air rozbił się krótko po starcie przy międzylądowaniu w Gander we wschodniej Kanadzie, w wyniku czego zginęło 256 osób, w tym 248 osób to byli amerykańscy żołnierze ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Rok 2000. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał decyzję, że dalsze liczenie ręczne głosów wyborczych na Florydzie jest sprzeczne z konstytucją. Tym samym zwycięzcą wyborów został George W. Bush. 2008. W Poznaniu rozpoczęła się konferencja klimatyczna ONZ-u. 2015. W Arabii Saudyjskiej odbyły się wybory lokalne, w których po raz pierwszy czynne i bierne prawo wyborcze przyznano kobietom. 2017. Premier RP Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie exposé, po czym jego rząd uzyskał wotum zaufania. 2023 Donald Tusk wygłosił exposé, podczas którego zaprezentował ministrów swego rządu i tego samego dnia Sejm udzielił rządowi również wotum zaufania.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
To już pewne, rządowego kredytu 0% nie będzie, potwierdził to minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. To pierwsza taka twarda deklaracja rządu Donalda Tuska. Wcześniej wielu polityków sugerowało, że trzeba opracować inną formę wsparcia Polaków przy zakupie mieszkania, ale tak zdecydowanego głosu jak ten ministra Paszyka jeszcze nie było. Jako PSL pracujemy nad innymi propozycjami. Myślę, że będą dobre, zapowiedział pytany o komentarz do słów ministra rozwoju wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Będziemy szukać rozwiązań, które będą realizowały trzy cele. Zakup mieszkania na własność, jeżeli ktoś tego sobie życzy i takiego wsparcia oczekuje. Wsparcie budownictwa samorządowego, społecznego i spółdzielczego.
Program dopłat do kredytów na start miał być jednym z kluczowych założeń działania obecnej ekipy rządzącej na rynku mieszkaniowym. Miał zacząć działać w lipcu tego roku, ale potem przekładano go na kolejne miesiące. Policja wyczerpała możliwość zatrzymania posła Marcina Romanowskiego i podejrzewa, że polityk się ukrywa, powiedziała rzeczniczka komendanta głównego policji, inspektor Katarzyna Nowak. W ten sposób uzasadniła skierowanie wniosku do prokuratury o wystawienie listu gończego za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Poseł PiS od miesiąca nie uczestniczył w obradach Sejmu. Wczoraj komentował bieżące wydarzenia polityczne na portalach społecznościowych. Inspektor Katarzyna Nowak przypomniała, że Romanowski nie stawił się wcześniej na dwóch posiedzeniach sądu aresztowego w swojej sprawie 28 listopada i 9 grudnia.
Na rozprawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania był pełnomocnik osoby. Ta osoba już została poinformowana o tym, że sąd zastosował taki środek, no i że jest oczywiście nakaz, żeby zatrzymać tę osobę i doprowadzić. Więc to już jest taki tryb, skoro nie ma jej w miejscach zamieszkania, zameldowania i najprawdopodobniej się ukrywa, no to jest konieczność wystąpienia do prokuratury o wydanie listu gończego.
Poseł PiS i były wiceszef resortu sprawiedliwości usłyszy w prokuraturze 11 zarzutów. Syryjscy rebelianci likwidują więzienia reżimu Bashara al-Assada i uwalniają więźniów politycznych. Ich przywódca Abu Muhammad al-Jawlani zapowiedział ściganie osób zamieszanych w zabijanie albo torturowanie zatrzymanych, a także rozwiązanie sił bezpieczeństwa poprzedniego reżimu. Według danych Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka liczba osób torturowanych i zabitych w więzieniach al-Assada sięga 60 tysięcy.
Tysiące ludzi opuszczają osławione więzienia, nazywane też ludzką rzeźnią. Mnóstwo Syryjczyków spieszy do tychże budynków w poszukiwaniu swoich bliskich. Więzienie Saidnaya, Stowarzyszenie Zatrzymanych i Zaginionych, określiło obozem zagłady, którym stało się po rozpoczęciu wojny domowej w 2011 roku. Więźniowie, głównie polityczni przeciwnicy Bashara al-Assada, trzymani byli w nieludzkich warunkach, torturowani i mordowani. Tysiące straciły życie. Al-Assad stoi za masakrami, które trudno pojąć. Mówi jedna z osób, które przybyły do więzienia Saydnaya w poszukiwaniu bliskich po otwarciu krat. Od czasu upadku reżimu prezydenta Bashara al-Assada Syryjczycy chcą rozliczeń. Przywódca sił rebeliantów Abu Mohamed al-Jolani zapowiedział rozwiązanie siły bezpieczeństwa byłego reżimu. Agata Król, Polskie Radio.
Polska jest zadowolona z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie migracji. Mówił o tym w Brukseli szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Chodzi o wczorajszy dokument opublikowany w Brukseli, w którym Komisja przyznała Polsce prawo do czasowego zawieszenia prawa azylowego na wschodniej granicy w związku z wykorzystaniem przez Rosję i Białoruś migracji jako broni.
Przyjeżdżamy tutaj w pozytywnym nastroju po komunikacie Komisji Europejskiej, która uznaje nasze racje co do ochrony granicy i przyznaje Polsce 52 miliony euro na ochronę granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej z obwodem królewieckim.
W sumie dla 6 krajów graniczących z Rosją i Białorusią Komisja Europejska przeznaczyła 170 milionów euro. Polska otrzymała najwięcej. Pieniądze dostały także Finlandia, Estonia, Łotwa, Norwegia i Litwa. Amerykańskie drony obserwacyjne trafią do polskiej armii. W obecności wicepremiera, minister obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza zostanie dziś podpisana umowa na zakup systemu bezzałogowego Skyguard. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił nową inwestycję.
Myślę, że wszyscy się w Polsce ucieszą, że kolejna inwestycja w polskie bezpieczeństwo na 1 200 000 000 zł. Najnowocześniejsze systemy bezzałogowe, które zwiększają zdolności wojsk dronowych w Polsce. Wszystkim, którzy do tego się przyczynili, bardzo serdecznie dziękuję.
System zostanie dostarczony do Polski na początku 2027 roku. Zastąpi on obecnie leasingowane drony Reaper. Jutro dojdzie do podpisania umowy z Airbus na modernizację samolotów CASA. Wojsko używa tych maszyn do zadań logistycznych i transportowych. Ma 16 takich samolotów. Wszystkie stacjonują w bazie lotnictwa w Balicach. Maszyny do służby weszły w 2003 roku. Prezydent Francji przyjeżdża do Polski. Emmanuel Macron ma spotkać się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Pałac Elizejski informuje, że głównymi tematami rozmów będą Ukraina, Unia Europejska i relacje dwustronne.
Francuski prezydent będzie rozmawiał z polskim premierem o europejskim wsparciu dla Ukrainy w świetle nowego kontekstu transatlantyckiego, informuje biuro prezydenta Francji. W miniony weekend prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał powiedzieć Emmanuelowi Macronowi, że na Ukrainie potrzebne jest natychmiastowe zawieszenie broni. Jak twierdzi portal Politico, francuski prezydent chce zaproponować Polakom rozmieszczenie zachodnich wojsk wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy po ewentualnym rozejmie między Kijowem a Moskwą. Wiadomo, że Francuzi rozmawiali już o tym z Brytyjczykami. Pałac Elizejski zapowiada też rozmowy o polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, wspólnym sprzeciwie wobec unijnej umowy z Mercosurem i francusko-polskiej współpracy. Z moich informacji wynika, że Paryż i Warszawa finalizują nowy dwustronny traktat. Dokument ma zostać podpisany wiosną przyszłego roku w Nancy, mieście związanym z panowaniem króla Stanisława Leszczyńskiego w czasie jego wygnania we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Coraz mniej zaskakujący jest widok kostki masła na półce sklepowej w cenie powyżej 10 zł. Tylko w zeszłym miesiącu masło podrożało o około 11%, a w ciągu roku jego cena wzrosła o 40%. Marcin Chydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka, mówi, że wzrost cen masła wynika z kilku powodów.
Produkcja mleka okazała się niższa od oczekiwań. Mówimy to o takich krajach jak Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone czy Australia, ale także Unia Europejska. Przetwórcy skupili się także na produkcji tych produktów, które są bardziej opłacalne niż masło, czyli na przykład odtłuszczone mleko w proszku i ser.
Mariusz Dziwulski, analityk rynku rolno-spożywczego w banku PKO BP, ocenia, że w ciągu następnych kilku miesięcy masło wciąż będzie drożało, nie będzie to jednak znaczący wzrost.
Prawdopodobnie ta produkcja masła jakoś istotnie się nie zwiększy. Są nawet prognozy na przykład amerykańskiego Departamentu do Spraw Rolnictwa, które wskazują na spadki produkcji mleka w Nowej Zelandii i Unii Europejskiej. Natomiast wydaje się, że też jakichś większych wzrostów nie będziemy obserwować. Może wystąpić bariera popytu.
A bariera popytu polega na przerzuceniu się konsumentów na tańsze produkty.
Wiadomości przekazał Michał. Przerwa. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale w Stanach Zjednoczonych cena masła wzrosła i to dość drastycznie w stosunku do ostatnich paru miesięcy. Ja korzystam z tego, że jeżeli są czasowe obniżki masła, takie się zdarzają, to po prostu kupuję większą ilość i zamrażam, bo masło można doskonale zamrozić na nawet pół roku, a więc tak trzeba sobie czasami radzić z inflacją. Ale teraz przejdźmy do wiadomości. Ukrywana córka Putina żyje w Paryżu, posługuje się dwoma nazwiskami. Władimir Putin pilnie strzeże swojej prywatności, a prawdę na temat ilości jego potomków zna prawdopodobnie tylko on sam. Oficjalnie prezydent Rosji ma dwie córki, Marię i Katerinę. Kilka lat temu świat za sprawą dziennikarstwa śledczego dowiedział się o trzeciej, cytuję, domniemanej córce Putina, 21-letnia Elizaweta Krivonogich. Dziś żyje w Paryżu i posługuje się dwoma nazwiskami. Elizaweta Krivonogich urodziła się w 2003 roku i była nieślubnym dzieckiem Władimira Putina, a matką 21-latki jest Swietłana Krigonowa. Według dziennikarskiego śledztwa kobieta miała bliski kontakt z Władimirem Putinem w latach 90. XX wieku i przynajmniej raz widziano ich razem podczas lotu z Petersburga do Moskwy w 1999 roku. Z zawodu była sprzątaczką. Związek Krivonogich i Putina rozpoczął się jeszcze zanim został prezydentem Rosji. Ich związek miał trwać od 1990 roku. W 2003 urodziła się córka. W roku 2003 Swietłana urodziła córkę i nie podała nazwiska ojca w oficjalnych dokumentach. Stanowczo odrzucił i skrytykował doniesienia raportu, który sugerował ojcostwo Putina, uważając to za bezpodstawne. Majątek Swietłany Krivonogich szacowany jest obecnie na ponad 100 milionów dolarów. Wszystko dzięki znajomości z Putinem i korzystaniem ze spółek zakładanych w Monako. Krivonogich korzystała również z monakijskiej firmy świadczącej usługi finansowe, która była przyjazna wobec bogatych przyjaciół Putina. Elizaweta Krivonogich znana jest w sieci jako Luisa Rozowa lub Elizaweta Olegowna Rudnowa, bogata studentka z Petersburga, która swego czasu miała obserwujących ponad 80 tysięcy. Co ciekawe, parę lat temu, po tym jak Swietłana Krivonogich została zapytana przez dziennikarzy, czy ojcem jest Władimir Putin, z profilu Elizawiety zniknęła większość zdjęć. Gdy zaś po rosyjskiej inwazji na Ukrainę internauci pisali o niej m.in., że cytuję, siedzi w bunkrze jak szczur i jest córką zbrodniarza wojennego, skasowała profil z Instagrama. Jeżeli Państwo chcecie, można znaleźć jeszcze jej twarz. I podobieństwo do jej ojca Putina jest uderzające, szczególnie jako młodej dziewczynki i młodego Putina. Ta sama twarz, bez DNA, można powiedzieć, że to jego córka. Ale to tak na marginesie. Wracamy do wiadomości. Prezydent-elekt Donald Trump zaprosił prezydenta Chin Xi Jinpinga na planowaną w styczniu inaugurację swojej prezydentury. Zaproszenie miało zostać wystosowane na początku listopada, jednak chińskie źródła nie podają, czy Xi Jinping przyjął zaproszenie. Komentatorzy zauważają, że obecność chińskiego przywódcy na inauguracji prezydenckiej w Stanach byłaby bezprecedensowa. Chiny są bowiem jednym z głównych rywali Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. W niedawnym wywiadzie dla stacji NBC News Donald Trump powiedział, że bardzo dobrze się dogadują z chińskim przywódcą. Jednocześnie w administracji prezydenta elekta znajdują się zwolennicy twardej polityki wobec Chin, a sam Donald Trump zapowiedział dodatkowe cła na chińskie towary, jeśli Pekin nie podejmie starań w celu powstrzymania przemytu fentanolu do Stanów Zjednoczonych. Podczas kampanii wyborczej Trump groził również cłami przekraczającymi nawet 60% na chińskie towary. Jak do tej pory prezydent elekt nie zaprosił na zaprzysiężenie przywódcy Rosji Władimira Putina. Tak przynajmniej do dziś twierdzi Kreml. Duże manewry wojskowe wokół Tajwanu. w ciągu minionej doby około 35 samolotów wojskowych oraz 16 okrętów kręciło się wokół Tajwanu, poinformował rząd w Tajpej. Manewry Chin wokół wyspy mają zwiększyć militarną presję na Tajwan, zwraca uwagę Associated Press. Władze w Tajpej oceniają, że trwające ćwiczenia chińskiej armii są największe od lat. Rząd w Pekinie do tej pory nie skomentował rosnącej aktywności swoich wojsk wokół Tajwanu. Z powodu manewrów służby Tajwanu są od kilku dni w stanie podwyższonej gotowości. Ważne stanowisko dla Morawieckiego jeszcze przed inauguracją Trumpa. Były premier Polski Mateusz Morawiecki ma przejąć z rąk premier Włoch Giorgi Maloni kierownictwo w Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, twierdzi włoski dziennik El Giornale. Decyzja ma zostać ogłoszona w Rzymie. Maloni sprawowała funkcję przewodniczącej tej frakcji od 2020 roku. Gazeta przypomina, że nie jest tajemnicą, iż Giorgia Maloni zamierzała opuścić stanowisko szefowej, a Mateusz Morawiecki znajdował się na czele listy kandydatów do sukcesji. Niecałe dwa miesiące temu były polski premier powiedział w wywiadzie dla El Giornale, że jest gotowy, by przewodzić konserwatystom. Dziennik poinformował, że przejęcie kierownictwa w partii umożliwi Morawieckiemu znalezienie się w delegacji europejskich konserwatystów i reformatorów, która będzie uczestniczyła w inauguracji Donalda Trumpa zaplanowanej na 20 stycznia w Waszyngtonie. PiS szuka silnego stronnika w nowej administracji Stanów Zjednoczonych, co będzie wykorzystane przez tę partię w polityce wewnętrznej do przeciwstawiania się Donaldowi Tuskowi, ocenił El Giornale. Gazeta podkreśla, że choć formalnie Morawiecki ma przejąć stanowisko w ugrupowaniu w styczniu, co wynika z zapisów statusu, w rzeczywistości przekazanie odbędzie się w niedzielę w Rzymie na konferencji zorganizowanej przez Europejski Klub Konserwatystów i Reformatorów. Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów to europejska partia polityczna o zdecydowanie prawicowych poglądach. Należą do nich m.in. PiS, Bracia Wolni Maloni, Czeska Obywatelska Partia Demokratyczna czy Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską jest Amerykańska Partia Republikańska. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszej części nowego rozdziału powieści Niebo i Piekło. Czyta Filip Kosior.
Ogłoszenie. Do cierpiących. Wierzyć się dosłownie nie chce, że ludzie wciąż cierpią, gdy w zasięgu ręki jest specyfik taki jak gorzkie krople plantacyjne. Osoby cierpiące na ból głowy i żołądka, przygnębienie, zgagę, ból w boku lub plecach, skurcze, nieprzyjemny oddech i inne symptomy tego strasznego potwora, zaburzeń trawiennych. Szczerze namawiamy do sprawdzenia tego lekarstwa. Dziennik Madeleine. Czerwiec 1865. Mój najdroższy Ori. Zaczynam te zapiski w starym zeszycie, ponieważ muszę z tobą rozmawiać. Jeśli powiem, że bez ciebie całkowicie straciłam orientację i że dręczy mnie ból, to nawet w małej części nie wyrażę tego, co czuję. Postaram się zbytnio nie użalać nad sobą, ale wiem, że nie uda mi się to do końca. Jakaś malutka cząstka mnie cieszy się, że cię tu nie ma i nie musisz oglądać ruiny ukochanej ojczyzny. Powoli zaczynamy ogarniać rozmiary zniszczeń. Karolina Południowa poświęciła tej obrzydliwej wojnie około 70 tysięcy mężczyzn, z czego 1/4 zginęła. Mówi się, że to najwyższa liczba ofiar ze wszystkich stanów. Wyzwoleni czarni, około 200 tysięcy, włóczą się teraz swobodnie. Stanowią połowę ludności naszego stanu albo i więcej. W zeszłym tygodniu spotkałam na drodze przy rzece Maumroof, która dawniej należała do Francisa Lamotta. Tak ściskała stary worek po mące, że aż zapytałam, co tam ma. Mam tu wolność i już jej nie wypuszczę, odparła. Odeszłam pełna smutku i gniewu. Jakiż popełniliśmy błąd, nie zapewniając naszym czarnym wykształcenia. Nie potrafią sobie dać rady w nowym świecie, wrzuceni na siłę w ten dziwny pokój. naszym czarnym. Zatrzymałam się nad tym odruchowym sformułowaniem. Czasami zapominam się i traktuję ich z góry, a przecież jestem jedną z nich. W Karolinie Południowej Murzyn w 1/8 jest po prostu Murzynem. Słowa twojej siostry Ashton dotarły już do wszystkich w całym hrabstwie, ale w ostatnich tygodniach nikt mi niczego nie wypominał. Zawdzięczam to tobie. Darzą cię tu ogromnym szacunkiem i bardzo żałują. Obsadziliśmy 4 poletka ryżu. Powinniśmy się doczekać zbiorów na sprzedaż. Miejmy nadzieję, że ktoś będzie mógł w ogóle cokolwiek kupić. Andy, Jane i ja pracujemy codziennie na poletkach. Pastor afrykańskiego kościoła metodystów udzielił w zeszłym miesiącu ślubu Andy'emu i Jane. Przyjęli nowe nazwisko. Andy chciał się nazywać Lincoln, ale Jane odmówiła. Zbyt wielu byłych niewolników przyjmuje to nazwisko. Są więc Shermanami, co raczej nie nastawi do nich przychylnie białych. Lecz są wolnymi ludźmi. Mogą mieć takie nazwisko, jakie im się podoba. Pobieliliśmy sosnowy dom zbudowany w miejsce tego spalonego przez Kufeya, Jonesa i ich motłoch. Jane przychodzi wieczorami, a Andy pracuje jako murarz i stawia ściany ich nowej chaty. Rozmawiamy albo cerujemy łachy, które zastępują nam porządne ubrania. Czasami zagłębiamy się w naszej bibliotece. Jest w niej jeden egzemplarz magazynu Godeya, Lady's Book z 1863 roku i 10 ostatnich stronic Southern Literary Messenger. Jane często mówi o otwarciu szkoły. Zamierza nawet napisać prośbę do nowo powstałego biura wyzwoleńców, by pomogło nam znaleźć nauczycielkę. Chciałabym jej pomóc. Myślę, że jest to mój obowiązek, mimo że na pewno nie przysporzy mi to przyjaciół. Gorycz z powodu porażki doprowadziła do tego, że niewielu białych ma ochotę pomagać ludziom wyzwolonym piórem Lincolna i szablą Shermana. Zanim jednak zacznę myśleć o szkole, muszę zastanowić się nad tym, jak przetrwać. Ryż nie wystarczy, żeby nas utrzymać. Wiem, że drogi George Hazard dałby nam nieograniczony kredyt, ale proszenie go o to byłoby oznaką słabości. Pod tym względem jestem bez wątpienia typową przedstawicielką południa, butną i niechętnie zginającą kark. Może udałoby się sprzedawać drewno sosnowe i cyprysowe z naszych lasów. Drzew w Mount Royal nie brakuje. Nic nie wiem o działaniu tartaku, ale przecież mogę się nauczyć. Potrzebny byłby sprzęt, a więc kolejna pożyczka. Może wkrótce ruszą banki w Charlestonie. Zarówno George Williams, jak i nasz stary przyjaciel Wick Leverett Dawkins spekulowali podczas wojny brytyjską walutą. Trzymali ją w zagranicznych bankach, a teraz wykorzystają fundusze, by tchnąć życie w gospodarkę Karoliny Południowej. Jeśli Leverett otworzy bank, zwrócę się do niego z prośbą o pożyczkę. Będę musiała zatrudnić robotników. Zastanawiam się tylko, czy to w ogóle możliwe. Wszyscy są zmartwieni, ponieważ czarni wolą upajać się wolnością niż pracować dla byłych właścicieli, nawet tych najłagodniejszych. Palący problem całego południa. Muszę ci jednak, kochanie, opowiedzieć o moim nieprawdopodobnym marzeniu, które postanowiłam zrealizować przede wszystkim. Narodziło się przed paroma dniami z miłości do ciebie, z tęsknoty i dumy, że jestem twoją żoną. Po północy tego dnia Madeleine wciąż nie mogła zasnąć. Wyszła z bielonego domu. Miała teraz skrzydło z dwoma pokojami. Wdowa Porim May nie zbliżała się do 40, lecz miała wciąż pełne biodra i wąską talię, jak wtedy, gdy ocalił ją na drodze przy rzece. Wiegi troski zaczęły jednak być widoczne na jej twarzy. Płakała przez godzinę. Wstydziła się tego, lecz nie potrafiła przestać. W świetle księżyca przebiegła przez rozległy trawnik. Księżyc błyszczał oślepiającą bielą ponad drzewami nad brzegiem Ashley. Madeleine wypłoszyła wielką białą czaplę z miejsca, gdzie kiedyś stało molo. Ptak uniósł się ciężko i poszybował w mrok. Odwróciła się i spojrzała w kierunku domu. Budynek wznosił się wśród dębów ze zwisającym hiszpańskim mchem. W umyśle Madeleine zrodziła się wizja. Wizja rezydencji, w której Ori i ona żyli jako małżeństwo. Dojrzała zgrabne kolumny i oświetlone okna. Zajeżdżały karety. Roześmiani panowie i damy przybywali z wizytą. I w tym momencie narodził się pomysł. Serce zaczęło jej bić tak mocno, że prawie poczuła ból. Tam, gdzie teraz wznoszą się smętne, wielone ściany, wybuduje nowe Mount Royal. Elegancką rezydencję, która przetrwa na zawsze jako pomnik jej męża i jego wspaniałomyślności oraz wszystkiego, co było dobre w przeszłości Mainów. Wśród kłębiących się myśli przyszło jej do głowy, że dom nie może być dokładną repliką spalonej rezydencji. Tamto piękno było skażone, w niewidoczny sposób, zbyt wielką dawką zła. Chociaż Mainowie traktowali przyzwoicie niewolników, bez wątpienia uznawali ich za swoją własność i w ten sposób sankcjonowali system, który oznaczał również kajdany, biczowanie i śmierć lub kastrację tych, co ośmielili się próbować uciec. Pod koniec wojny Ori właściwie wyparł się tego systemu, a jego brat Cooper w młodości otwarcie go potępiał. Tak czy owak, nowe Mount Royal musi być rzeczywiście nowe. Nadeszły bowiem inne czasy. Nowa epoka. Jej oczy napełniły się łzami. Złożyła dłonie i uniosła je ku księżycowi. Jakoś to zrobię. Na twoją cześć. Wyraźnie ujrzała dom, który stanie jak feniks powstały z popiołu. Jak pogańska kapłanka uniosła głowę i dłonie do jednego z bogów spoglądających na nią z gwiezdnego łuku karolińskiej nocy. Przemówiła do męża, który znajdował się gdzieś tam, wśród gwiazd. Przysięgam na niebo, Ori. Zbuduję ten dom. Dla ciebie. Dziennik Madeleine. Mieliśmy dziś niespodziewanego gościa. Generał Wade Hampton wracał z Charlestonu do domu. Mówi się, że z powodu jego wysokiej rangi i zaciekłości miną lata, zanim obejmie go amnestia. Zdumiały mnie jego krzepkość i zdrowy wygląd. Tak wiele przeszedł. Brat Frank i syn Preston zginęli w bitwach. Stracił 3 miesiące niewolników, a wróg spalił obie jego posiadłości. Millwood i Sand Hills. Generał mieszka teraz w chałupie nadzorcy w Sand Hills i nie może uwolnić się od oskarżeń, że to on, a nie Sherman, spalił Kolumbię, bo chciał zniszczyć bele bawełny, by nie dostały się w ręce jankeskich łupieżców. A on zamiast zająć się własnymi kłopotami, interesuje się losem innych. Na tyłach sosnowego domu Wade Hampton usiadł na pniaku służącym za krzesło. Najstarszy dowódca kawalerii generała Lee. Miał teraz 47 lat i chodził sztywno. 5 razy odniósł ranę na polu bitwy. Po powrocie do domu zgolił długą brodę, zostawił tylko kępkę pod ustami. Pozostawił jednak wielkie, szumiaste wąsy i bokobrody. Pod starym popelinowym płaszczem trzymał w kaburze rewolwer inkrustowany kością słoniową. Pańska kawa, generale? Powiedziała Madeleine i wynurzyła się z cienia z 2 parującymi cynowymi kubkami. Z cukrem i kukurydzianą whisky, chociaż kawa jest niestety tylko wywarem z prażonych żołędzi. Nic nie szkodzi. Hampton uśmiechnął się i chwycił kubek. Madeleine usiadła na skrzynce obok krzewu żółtego jaśminu. Uwielbiała te kwiaty.
Przyjechałem zapytać, jak się pani miewa. Mont Royal należy teraz do pani.
W pewnym sensie nie jestem właścicielką. Hampton uniósł brwi, więc wyjaśniła, że Tilmaine zostawił plantację obu synom, Oriemu i Cooperowi. Zrobił to mimo długotrwałego konfliktu z Cooperem w kwestii niewolnictwa. W końcu więzy krwi i tradycje okazały się u Tileta silniejsze niż gniew i różnice poglądów. Jak większość ludzi tamtej epoki ceniących swój majątek, liczył tylko na synów. Do handlowych i finansowych umiejętności kobiet odnosił się nieufnie. W testamencie zapisał córkom Ashton i Brett jedynie symboliczne sumy w gotówce, przekonany, że zaopiekują się nimi mężowie. Testament stanowił dalej, że w razie śmierci jednego z synów, jego część przechodziła automatycznie na drugiego. Tak więc Cooper jest teraz jedynym spadkobiercą, ale z szacunku dla Oriego wspaniałomyślnie pozwolił mi tu zostać. Dopóki on będzie właścicielem, ja zarządzam plantacją pod warunkiem, że będę spłacać dług hipoteczny. Na mnie spadają koszty prowadzenia plantacji, ale nie narzekam. To są godziwe warunki.
I czujesz się bezpieczna w takim układzie? Chodzi mi o to, czy ten układ został jakoś zalegalizowany.
Całkowicie. Kilka tygodni po tym, jak przyszła wiadomość o śmierci Oriego, Cooper sporządził umowę na piśmie i jeżeli nie złamie jej warunków, on nie może jej zerwać.
Wiem, jak mieszkańcy Karoliny Południowej cenią więzy familijne i rodzinny majątek, więc sądzę, że Mont Royal na zawsze zostanie w rękach Mainów.
Tak, jestem o tym przekonana. Tylko w tej kwestii miała całkowitą pewność. Niestety obecnie nie mamy ani dochodów, ani żadnych na nie perspektyw. W odpowiedzi na pana pytanie, jak się miewam, mogę więc tylko powiedzieć, że jakoś sobie daję radę.
Sądzę, że nikt z nas nie może się spodziewać niczego więcej. Pod koniec miesiąca moja córka Sally wychodzi za pułkownika John'ego Haskella. To mi nieco rozprasza chmury.
Łyknął kawy.
Wspaniała. Czy masz jakieś wiadomości od Charlesa?
Dostałem od niego list w ubiegłym miesiącu. Pisał, że zamierza wrócić do armii na zachodzie.
Zdaje się, że bardzo wielu konfederatów tak robi. Mam nadzieję, że potraktują go uczciwie. Był jednym z moich najlepszych zwiadowców. Nazywaliśmy ich zwiadowcami z żelaza. Zasłużył na ten przydomek, chociaż muszę przyznać, że pod koniec wojny czasami dziwnie się zachowywał.
Madeleine skinęła głową. Też to zauważyłam, gdy wiosną przyjechał do domu. Wojna go zraniła. W Virginii zakochał się w pewnej kobiecie, która zmarła przy porodzie. Synek jest teraz z nim.
Rodzina to jeden z niewielu balsamów na ból,
mruknął Hampton. Znów się napił.
Powiedz mi, co u ciebie naprawdę słychać?
Tak jak mówiłam, panie generale. Jakoś ciągnę. Nikt nie podnosił kwestii mojego urodzenia, więc przynajmniej z tym nie muszę się użerać. Spojrzała na niego z uwagą, ciekawa jak zareaguje. Czerstwa twarz Hamptona nawet nie drgnęła.
Oczywiście słyszałem plotki, ale to bez znaczenia.
Dziękuję.
Madeleine, oprócz tego, że chciałem zapytać o Charlesa, przyjechałem z pewną propozycją. Wszyscy zmagamy się z trudnościami, ale ty zmagasz się z nimi samotnie. Po tym stanie włóczą się pozbawieni skrupułów ludzie obu raz. Gdybyś w którymś momencie chciała się przed nimi schronić, albo gdyby z jakiegoś powodu walka okazała się za ciężka i zapragnęłabyś odpocząć, przyjedź do Columbii. Nasz dom jest zawsze dla ciebie otwarty.
To bardzo uprzejme, ale czy nie sądzi pan, że chaos w Karolinie Południowej wkrótce się skończy?
Na pewno nie wkrótce. Ale możemy przyspieszyć ten dzień, stając po stronie słusznej sprawy.
Westchnęła. Co to za sprawa? Wpatrywał się w błyszczącą taflę rzeki.
Kilku dżentelmenów z Charlestonu zaproponowało mi dowództwo nad ekspedycją, która ma założyć kolonię w Brazylii. Niewolniczą kolonię. Odmówiłem, oświadczyłem, że mój dom jest tutaj i nie myślę już kategoriami północy i południa, tylko Ameryki. Walczyliśmy, przegraliśmy, sprawa odrębnego kraju upadła. Stoimy w Karolinie Południowej przed bardzo poważnym problemem. Status czarnego człowieka się zmienił. Jak powinniśmy się zachować? Cóż, byli nam wierni jako niewolnicy, więc uważam, że powinniśmy ich potraktować uczciwie jako wolnych ludzi. Zagwarantować im sprawiedliwość w sądach? Dać prawo wyborcze, jeśli spełnia warunki, tak samo jak dajemy je białym. Jeśli to zrobimy, wędrujące tłumy osiądą i czarni znowu znają Karolinę Południową za swój dom, a białych za przyjaciół.
Naprawdę pan w to wierzy, generale? Lekko zmarszczył brwi. Być może się zdenerwował.
Tak, tylko pełna sprawiedliwość i współczucie mogą przynieść ulgę temu stanowi.
Muszę przyznać, że jest pan bardziej liberalny w stosunku do czarnych niż większość białych.
To nie jest tylko kwestia moralna, ale też praktyczna. Nasze ziemie są zniszczone, domy spalone, pieniądze i obligacje są bezwartościowe, a w naszych domach kwaterują żołnierze. Czy powinniśmy jeszcze pogarszać sytuację, udając, że nasza sprawa nie jest stracona? Że może jakoś przetrwa? Myślę, że była stracona od samego początku. Nie brałem udziału w konwencji w 1860 roku, ponieważ uważałem, że secesja jest nieprawdopodobną głupotą. Czy mamy znów żyć iluzjami? Prowokować akcje odwetowe tylko dlatego, że chcemy się odciąć od godnego podziwu wysiłku odnowienia Unii?
Bardzo wielu ludzi się temu sprzeciwia, zauważyła.
Jeśli dżentelmeni pokroju pana Stevensa i pana Sumnera spróbują mnie zmusić do zrównania mojego statusu społecznego ze statusem czarnych, sam będę się sprzeciwiał. Lecz jeśli w Waszyngtonie zachowają rozsądek, i my również, odbudowa okaże się całkiem realna. Jeżeli jednak naszym ludziom znów przyjdą do głowy stare, głupie pomysły, zacznie się po prostu nowa wojna.
Znów westchnęła. Mam nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, chociaż nie jestem o tym przekonana. Hampton wstał i ujął jej dłonie.
Nie zapomnij o mojej pozycji. Azyl?
Na zakończenie audycji Tunel marzeń pod Atlantykiem. Wyobraźmy sobie podróż z Europy do Stanów Zjednoczonych, która zajęłaby tylko godzinę. Godzinę tunelem. Brytyjskie media donoszą o projekcie, który mógłby to umożliwić. Pytanie, na ile jest on realny? Mowa o tunelu próżniowym, w którym pociągi poruszałyby się z szybkością 5000 km na godzinę, nie doznając oporu powietrza. Koszt takiej inwestycji to w przybliżeniu około 15 bilionów funtów. Chodzi tutaj o kwotę obdarzoną 12 zerami. Astronomiczną. Faktycznie, teoretycznie technologia umożliwiająca podjęcie wyzwania istnieje, ale nad jej udoskonaleniem pracują obecnie szwajcarscy inżynierowie. Jednak pomyślenie stosowania jej pod dnem oceanu na głębokości 5000 kilometrów graniczyłoby chyba z cudem. I to już wszystko w mojej części, a teraz głos oddaję amerykańskiej Częstochowie. Do usłyszenia jutro. Wszystkiego dobrego.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy, kontynuujemy nasze spotkanie na antenie z ojcem Maksymilianem Ogarem, który w tym roku głosi rekolekcje dla nas, radiosłuchaczy, głosu z amerykańskiej Częstochowy. W tym czasie Adwentu spotykamy się co tydzień, to już trzecia niedziela naszego spotkania. Dziś temat: potrzeba wyrażenia miłości do Boga i pragnienia noszenia Jezusa w swoim sercu. Niech ten Jezus tą niedzielę radości w sposób szczególny będzie dla nas mocą, tą nadzieją na nadchodzący czas. Dziękujemy, Ojcze Maksymilianie, że jesteś z nami i prosimy, abyś głosił to słowo do naszych serc. Niech Duch Święty rozpali nasze serca. Maria będzie z nami.
Powróćmy w swoim sercu do sceny zwiastowania opisanej w Ewangelii, aby wspólnie z Najświętszą Maryją Panną przeżyć tę ważną chwilę. To ważne, aby otworzyć swoje serce i móc uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu. Wtedy można lepiej rozumieć, a właściwie wtedy można lepiej sercem doświadczyć, czym było zwiastowanie. A Maryja, Najświętsza Dziewica, pragnie, byśmy tego doświadczyli, ponieważ chce zaprosić nas do wspólnego przeżywania Adwentu, do wspólnego przeżywania oczekiwania na narodzenie Jezusa. A więc postaramy się całkowicie wyłączyć zmysły ciała. Można zamknąć oczy, aby zupełnie wyłączyć się ze świata zewnętrznego. Spróbujmy, każdy na miarę swoich możliwości, tak jak potrafi, wyobrazić sobie właśnie tamten czas. Niech Maryja uprasza Ducha Świętego, aby przybliżył ten czas, abyśmy mogli wejść w ten czas zwiastowania. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś sprawił, że każde serce w swoim wnętrzu zobaczył właśnie tę chwilę. Proszę, abyś dopomógł każdej duszy otworzyć się na rzeczywistość duchową, abyśmy razem mogli jeszcze raz doświadczyć zwiastowania. Wyobraźmy sobie niewielki domek połączony ze skalną grotą. Maryja w tym domku pracowała i modliła się, a jej serce nieustannie wyglądało Boga. Bóg uczynił jej tę łaskę, że pragnęła Go od dzieciństwa. To On wlał w nią to pragnienie, aby przebywać z Nim, aby być z Nim wszędzie. Każdą czynność wykonywała ze swoim Bogiem. Kochała Go czystym, dziewiczym sercem. Tylko On był jej życiem. On tylko był jej miłością, dla Niego żyła. Tak jak wszyscy jej rodacy oczekiwała Mesjasza i modliła się, aby Bóg raczył dać Mesjasza poprzez jakąś świętą niewiastę. Wcale nie myślała o sobie. Cieszyła się Bogiem. Żyła w Nim, nie będąc świadomą tego, do czego ją przygotowuje. Inaczej ten dzień, ta godzina i ta chwila, kiedy Maryja swoim sercem poczuła, iż jest to czas niezwykły, bo to przychodzi do niej Bóg. Zobaczyła anioła w świetle, a jego słowa bardzo ją zmieszały. W swoim sercu doświadczała ogromnej radości, a jednocześnie wielkiego pragnienia uniżenia się przed Bogiem. Takiej łaski nie dostępuje się codziennie. Bóg nie przychodzi tak często do człowieka poprzez swojego anioła. A to, co anioł zwiastował Maryi, było niezwykłe. Jej serce drżało i coraz bardziej napełniało się miłością. Choć do tej pory wydawało jej się, że kocha całym sercem, to teraz serce napełniło się jeszcze bardziej. To napełnienie się serca miłością było niezwykłe. Cała osoba Maryi wypełniała się radością, szczęściem, pokojem i Maryja czuła, że rozświetla ją od środka Boże światło. A kiedy anioł tłumaczył, iż Duch Święty zstąpił na Maryję i osłoni ją, zstąpiło rzeczywiście światło. Światło, które było tak wielkie, tak silne, że na moment w nim Maryja zniknęła. I to światło oraz te, które miała w swoim wnętrzu, połączyły się. Miłość Boża i Maryi stał się jedną miłością. Ona w swoim wnętrzu doświadczyła Bożego życia, tak cudownego, tak pięknego, że to serce zaczęło Bogu śpiewać najpiękniejszą pieśń, choć usta milczały. Jej dusza unosiła się ku Bogu i wielbiła Stwórcę. O Panie mój, uwielbiam Ciebie w Twojej miłości, w Twoim miłosierdziu okazywanym ludzkości. Uwielbiam Ciebie w Twojej obecności, w moim życiu i w życiu ludzkości. oddaję Ci cześć. Tyś Panem, Królem, Tyś Bogiem. Uczyniłeś mnie swoją oblubienicą i obdarzyłeś swoim Synem. Po wieki będę Ciebie wielbić, Boże, i wysławiać Twoje imię. Jezus zagościł w sercu Maryi, a ona? Maryja doświadczyła niezwykłego szczęścia. Nosiła w sobie Bożego Syna. Wydawało jej się, że z tego szczęścia już nie chodzi po ziemi, ale unosi się nad nią, a wszystkie czynności wykonywała z tą wielką radością, z miłością w sercu. Wszystkie wydawały się jej tak lekkie. Wszystkie czyniła razem ze swoim Synem. Cierpienie Józefa było także cierpieniem Maryi. Ona widziała jego wzrok i czuła jego ból, ale nie mogła mu wytłumaczyć, przecież na ludzki rozum to niepojęte. Ufała, że Bóg sam mu to wytłumaczy. Cierpiała razem z Nim, doświadczając Jego cierpienia w swoim sercu i prosiła Boga, aby nie pozwolił mu zbyt długo cierpieć. I Bóg wyjaśnił Józefowi. Od tej pory Jego miłość bardzo się oczyściła. Jego serce było święte, a uczucia tych obojga, tych, które łączyły Maryję i Józefa, były czyste, piękne, bo połączyła ich miłość Boża. Maryja pragnie, abyśmy dzisiaj w tak szczególny sposób przyjęli od niej Jezusa, aby również w nas Jezus był, wzrastał, aby w nas było to Boże życie, abyśmy w pełni mogli doświadczyć obecności Jezusa i byśmy razem z Maryją mogli przygotować się na Jego objawienie się światu. Potrzeba, abyśmy wyrazili swoją miłość do Boga, abyśmy powiedzieli Mu, że bardzo Go kochamy i że pragniemy w swoim sercu nosić Jezusa. Prośmy, aby Bóg połączył swoje serce z naszym sercem i połączył i począł w nas Jezusa. Przez cały Adwent będziemy się pamiętać o Bogu, który żyje w nas. Będziemy pielęgnować Go, przemawiać do Niego, będziemy łączyć się z Nim aktem miłości, wyznawać Mu miłość. Każdy dzień będzie znaczony Jego obecnością. Będziemy brzemienni Jego obecnością w naszym sercu i prawdziwy Jezus będzie w nas. Przyjmiemy Go podczas najbliższej Eucharystii w Komunii Świętej i od tego momentu z wiarą i z ufnością będziemy adorować Go, aby nie był sam, aby nie czuł się samotny. Będziemy modlić się, aby wszystkie dusze otworzyły się na Jego narodzenie dla świata, bowiem czas Adwentu to czas noszenia Jezusa w swoim sercu, kochanie Go całym sercem i modlenie się w intencji wszystkich dusz, aby gdy przyjdzie czas, przyjęły nowonarodzone Boże dziecię. To nasze zadanie, to wyróżnienie, to również odpowiedzialność, bowiem poprzez nas Bóg pragnie przyjść na świat, poprzez nas pragnie objawić swoją miłość. Chce zagościć w innych sercach, chce tym sercom dać miłość poprzez nas. Od tego, na ile my przyjmujemy z wiarą i ufnością ten niezwykły dar, dar Jezusa do naszego serca, od tego zależy, na ile dusze otworzą się na narodzenie Boga, aby podczas nadchodzących świąt dusze prawdziwie doświadczyły narodzin Jezusa, aby się z Nim spotkały, aby Jezus dla nich prawdziwie się narodził, aby nie był to jakieś święta, ale to, by to były prawdziwe Boże narodzenie dla nich. To zadanie dla każdego z nas. Kochać Jezusa, który poczęty został w nas, adorować Go, nieustannie jednoczyć się z Nim i modlić się, aby świat przyjął Jezusa narodzącego się, przechodzącego do świata.
I tego z głębi serca życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom, wszystkim tym, którzy słuchają tych konferencji, które głosi w tym roku adwentowe nauki ojciec Maksymilian Ogar, neoprezbiter, który pół roku temu był święcony, a będą jego też pierwsze święta Boże Narodzenie jako kapłana. Dziękujemy Ojcze za to, że znalazłeś czas i zachęcamy, aby wsłuchiwać się w te słowo, aby nasze nadchodzące święta były, święta Bożego Narodzenia były pełną radością. Bóg zapłać Ojcze i prosimy o błogosławieństwo dla radiosłuchaczy, zapraszając do naszej kolejnej spotkania za tydzień, a także te audycje, te konferencje rekolekcji wielkopostnych w naszym radio można wysłuchać na naszej stronie internetowej częstochowa.us. Ojcze, błogosław.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. A był dzisiaj z nami obecny i głosił słowo konferencji rekolekcji adwentowych
ojciec Maksymilian Ogar, Paulin.
Z amerykańskiej Częstochowy, a program przygotował ojciec Bartłomiej. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia w naszym sanktuarium. Z Panem Bogiem. Zapraszam do wysłania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Czas Adwentu to czas szczególnego oczekiwania na przyjście naszego Pana poprzez rekolekcje adwentowe, które są w naszym radio co tydzień, głosi ojciec Maksymilian Ogar, nasz Paulin z amerykańskiej Częstochowy, neopresbiter. Przygotowujemy się bezpośrednio na przyjście naszego Pana. Słuchajmy się w te szczególne nasze nauki, rozważania. Także od 16 grudnia do 24 w naszym sanktuarium Nowenna do Dzieciątka Jezus. Każdego dnia o godzinie 11:30 modlimy się specjalną nowenną. Także zapraszamy już do udziału w uroczystościach Bożego Narodzenia. 24 grudnia to wtorek, Wigilia Bożego Narodzenia, prześwięta o godzinie 5 wieczorem w języku angielskim, natomiast o godzinie 12 w nocy, o północy w języku polskim, pasterka. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast 25 grudnia, środa, Boże Narodzenie, msze święte jak w każdą niedzielę. Także zapraszamy już bardzo serdecznie do udziału w czuwaniu nocnym. 28 grudnia o godzinie 8 zaczynamy adoracją, apel jasnogórski, także konferencja, różaniec, msza święta. 29 to grudzień, to niedziela, uroczystość świętej rodziny. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału. Także w naszym sanktuarium w dniu 22 grudnia odbędzie się uroczyste wprowadzenie relikwii świętej rodziny Ulmów. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, uczczenia tych relikwii także. Natomiast wtorek 31 grudnia to Sylwester, wieczorem godzina święta na zakończenie roku, po mszy świętej o godzinie 5. Niech na ten najbliższy czas błogosławi nam Pan Bóg i wychwala Jego imię, przygotowując nasze serca, nie tylko dekoracje wewnętrzne czy zewnętrzne w naszych domach, obejściach, ale także do naszych serc niech będzie przygotowane poprzez szczególnie sakrament spowiedzi i pojednania. Szczęść Boże, niech Pan Bóg błogosławi. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej częstochowa.us. Program przygotował i ogłoszenia ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy, mi Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.